Michał Kosakowski, reżyser, dokumentalista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Hollow Fiction to jest film, który jest pretekstem do naszego spotkania. Film, który został premierowo pokazany na festiwalu w Wenecji. Ja bym chciał, Michale, żebyś opowiedział naszym słuchaczom w kilku prostych słowach, wolę, żebyś ty to zrobił, niż żebym ja to zrobił, czym ten film tak naprawdę jest.
Film jest po prostu jakby rekonstrukcją całej ikonografii Holokaustu, jak pamięć po prostu nasza, skąd pochodzi, skąd wiemy, skąd te obrazki pochodzą. I na podstawie 3000 filmów fabularnych, cała historia filmowa ostatnich lat 80. przejrzałem w ciągu 8 lat i wyjęłem materiał filmowy, sceny, które się ciągle powtarzają w tych filmach. Obojętnie jakie produkcje to są, czy to zachodnia, czy wschodnia, czy po prostu wszystkie produkcje wziąłem pod uwagę i udało mi się znaleźć tyle różnych grup ikonograficznych, czy ikonicznych, jak to się mówi, które po prostu pokazują ciągle te same sceny. I na podstawie tego zrobiłem taką jakby koncepcję do filmu i zmontowałem, żeby widz zrozumiał, skąd te obrazki pochodzą. Czy w ogóle jest jakby takie źródło oryginalne tych zdjęć. I tak, i na podstawie tego właśnie zrobiłem ten film.
Ja tak sobie myślę, że Hollow Fiction to jest w dużej mierze, to zawarte jest w tytule, ale to jest opowieść o tym, czym jest Holokaust, czym były zbrodnie Holokaustu z perspektywy współczesnych Europejczyków, a w zasadzie ich wyobraźni, bo przecież to nie jest film dokumentalny, to nie są urywki filmów dokumentalnych, tylko to są, tak naprawdę to jest wielka opowieść o wyobrażeniu filmowców na temat Holokaustu.
Tak, właśnie. Mnie Holokaust interesował, ale co mnie bardziej interesowało jest, jak sobie wyobrażamy Holokaust. To jest właśnie funkcja tego filmu. Nie pokazać, jak Holokaust był naprawdę, tylko jak jest wyobrażany przez filmy.
To jest kwestia o tyle ważna, że ona bardzo często była przedmiotem namysłu etycznego nie tylko filmowców, ale krytyków, ale filozofów. Zresztą wydaje mi się, że takim najgłośniejszym momentem to była premiera Listy Schindlera i to, co wydarzyło się po Liście Schindlera, te liczne krytyczne głosy dotyczące tego, że nie wolno kupczyć Holokaustem. Ciekaw jestem, czy to tam właśnie było źródło twojej refleksji i w ogóle chęci przedsięwzięcia tej pracy.
To znaczy, źródłem w ogóle, początek tego pomysłu do filmu powstał, jak Claude Lanzmann, reżyser dokumentacji Shoah, powiedział po obejrzeniu filmu Lista Schindlera, że jest po prostu, powinno być zabronione przedstawiać w ogóle Holokaust w filmach fabularnych. I to było takie mocne to, co powiedział, że po prostu wziąłem to jako starting point, żeby po prostu zacząć sprawdzić, czy ma rację, czy nie. I po prostu zacząłem szukać tych filmów i chciałem sam dla siebie udowodnić, czy ma rację, czy nie. Niestety pod koniec nie mogę powiedzieć, czy miał rację, czy nie, tylko więcej może wzmocniłem to pytanie, czy w ogóle, znaczy jak widz po prostu sam chce odbierać, jak człowiek, który ogląda mój film, sam pomyśli o tym pytaniu.
Tak sobie wyobrażam, że w momencie, kiedy zagłębiamy się w jakiś temat, także naukowo, to wszystkie sprawy, które pierwotnie wydają się proste, zaczynają się komplikować. I dlatego wtedy jednoznaczna odpowiedź na pytanie jest dużo bardziej utrudniona. Ale jestem ciekaw, czy pamiętasz, jakie było twoje przeczucie, kiedy przystępowałeś do tej pracy? Czy zgadzałeś się z Lanzmannem?
Muszę powiedzieć, że nie zgadzałem się z Lanzmannem, bo po prostu te filmy istnieją i istniały i będą istnieć. I to jest ta rzecz, że po prostu musimy się nauczyć, jak się obchodzić z tymi filmami, z tym całym materiałem, bo czy coś człowiek zabroni, czy nie, to jest po prostu zawsze trudne, bo wtedy jak dziecku zabronisz palić papierosy, no to dziecko zacznie palić papierosy. Dlatego jest to tak jakby prowokacja jego to była i ja to zrozumiałem jako prowokację, że po prostu, żeby człowiek się zastanowił na tych obrazkach. Ja po prostu przejęłem to jego tezę do mojego filmu i chciałem po prostu wizualnie to zaprezentować, to, o czym on rozmawiał. I film Hollow Fiction jest właśnie rezultatem tego. ten projekt cały jest, ma jeszcze inne projekty, które będą wystawowe projekty i zbierałem na początku filmów sceny, które pisały, że na przykład film jest oparty na faktach, a film jest oparty na opowieściach kogoś, kto przeżył Holokaust i tak dalej. I zebrałem około 1000 różnych takich zdań na początku filmów i co ciekawe jest, że prawie każdy film jest właśnie na podstawie zrobione jakiejś książki, albo jakiejś opowieści, albo jakichś przeżyć ludzi.
A przynajmniej tak jest opisywany, że to na podstawie przeżyć.
Tak. I to jest właśnie to, jest to co mnie zainteresowało, bo te filmy opowiadają jakąś tam prawdę zawsze, tylko ta prawda jest przedstawiona przez oko reżysera, który to zrobił i też oczywiście ważne jest, w którym roku to zrobił i w jakim kraju żył, jak się wychował, jakie on miał punkt widzenia, jaki stosunek do Holokaustu. I to jest to ciekawe, że po prostu każdy film ma swoją cechę i co ja chciałem zrobić, ja chciałem po prostu wyjąć te sceny z tej jakby historii indywidualnego człowieka, który jest przedstawiany w filmie, wyjąć to z tych, od tych grup ludzi, którzy przeżywają to i tylko jak archeolog obejrzeć ten obraz, jaki jest przedstawiany i wtedy jest to bardzo ciekawe, obojętnie czy to jest film z lat 40., czy z lat 80., czy z zachodu, wschodu, te obrazy są identyczne.
No właśnie, bo ty zbierając je w jednym miejscu, wyłuskałeś jakiś schemat, to znaczy każdy film z osobna sprzedaje się nam jako odrębną opowieść, którą mamy z osobna przeżyć, w którą mamy z osobna wejść i uznać tych bohaterów za takich jedynych, niepowtarzalnych, z tą jedyną ich właśnie przedstawioną historią. A twój film, który, podam państwu, naszym słuchaczom przykład, zaczyna się od sekwencji nakładania płyt na gramofon. I tych scen wyciętych z różnych filmów jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt w tym filmie, a zapewne było ich jeszcze więcej w pierwszych wersjach montażowych albo jeszcze przed montażem. Czyli chcę to jakby sprowadzić do takiej refleksji, że ty wyciągnąłeś jakiś schemat i pokazałeś, że to jest tak, że niezależnie kto jest bohaterem tego filmu, to filmowcy wpadają w kolejny tego samego schematu, tej samej opowieści.
Tak. I to jest właśnie to ciekawe, że tyle filmów jest, które... Jakbym powiedział, że mógłbym na przykład... Na pewno byłbym w stanie zrobić drugi film Holofiction, który ma identyczną historię, ale po prostu jeszcze raz z innymi obrazami z innych filmów, bo tyle zostało, bo musiałem pod koniec wybrać te, które będą w filmie, bo nie mogłem pokazać 100 obrazków gramofonów, musiałem na 40-50, tak, żeby po prostu była ta dramaturgia w filmie, ale na pewno jestem w stanie, żeby pokazać, mógłbym jeszcze przedstawić film drugi Holofiction film, który ma inne obrazki z innych filmów, które są identyczne. A po drugie, dlaczego to w ogóle też zrobiłem? Bo po prostu chciałem też niektóre rzeczy pokazać widzom, które nie są jasne z każdego filmu, jak się ogląda na przykład Listę Schindlera albo to. Na przykład jest na początku taka scena rejestracji ludzi i widzimy maszyny do pisania, widzimy kartki, które są wypełniane, gdzie ludzie, gdzie SS-mani wypełniają jakieś tam litery, wpiszą, listy wpiszą i po prostu zaraz przechodzę także do tatuażowania numerów ludzi w obozach koncentracyjnych i to jest właśnie to rzecz, którą nie widzę w filmach, która nie jest... Jak to zrobiłem właśnie w moim filmie, to było zaraz jasne, że to jest częścią właśnie tej rejestracji i że to nie zaczęło się tylko przy maszynie albo przy piśmie, przy rejestracji na początku Holokaustu, że to się ciągnęło aż do końca. Że Niemcy po prostu byli w stanie to zarejestrować i to chciałem takie właśnie rzeczy wyjaśnić w moim filmie.
I to, o czym teraz mówisz, wydaje się naturalnym elementem filmu przedstawiającego zbiorowe wyobrażenie na temat Holokaustu i w ogóle też elementy tego zbrodniczego systemu, który przecież Holofiction też portretuje. Ale obok tych scen, ja dlatego mówię o tym gramofonie, jest szereg takich elementów, które niekoniecznie muszą kojarzyć nam się z opowieścią o Holokauście, a z jakiegoś powodu one w tych filmach, będę się trzymał tego gramofonu, sezonu, bo to jest początek filmu. Ciekaw jestem, czy jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest, skąd to się wzięło? Czy to jest kwestia podpatrywania wzajemnego twórców, czy jakichś konwencji, które funkcjonowały w XX wieku w kinie?
Jak chodzi o gramofon, to jest, mi się wydaje, dlaczego w każdym filmie widzimy gramofon, to jest tak, można bardzo łatwo wytłumaczyć, jak widzimy filmy, które teraz są produkowane, to w każdym filmie też widzimy smartfony. Bo po prostu jest rzeczą, którą mają ludzie. Wtedy ludzie mieli gramofony w domach, dlatego jest pokazywany gramofon cały czas, więc ten gramofon przedstawia ten czas, który jest pokazywany w tych filmach. I dlatego mi się wydaje, te rzeczy to są takie po prostu elementy, które reżyser zawsze chciał mieć w filmie, żeby po prostu przedstawić ten czas. I tak to właśnie, tak samo jak radio. Pod koniec filmu pokazuje radia i to jest takie jakby epilog mojego filmu. Zaczynamy z gramofonem i kończymy z radiem, bo radio to jest jakby takie nowa faza techniczna się zaczyna i tak także radio przedstawiało dla dużo ludzi w czasie II wojny światowej tak jakby the search for hope, jak to powiedzieć.
Poszukiwanie nadziei.
Poszukiwanie nadziei, bo po prostu radio były zabronione w gettach, w ogóle Polacy też nie mogli mieć dużo radia, bo po prostu wiedzieli, jak mogli się dowiedzieć informacji i dlatego chciałem zakończyć właśnie z tym radiem, bo radio zawsze było takie jakby dostarczało informacji, z których ludzie mogli podjąć decyzje i to jest właśnie dobre właśnie połączenie do naszego dzisiejszego czasu, gdzie mamy tyle informacji, dojście do informacji, a my po prostu nie wiemy, co z tymi informacjami też często robić, bo po prostu jest za dużo tego. I tak właśnie chciałem pokazać w tej scenie, bo widać ludzi, jak szukają radia i kanału. I to jest też tam teraz 50-60 sceny, gdzie ludzie szukają w radiu jakiegoś kanału. I to jest tak przedstawia dla mnie jakby to szukanie dzisiejsze naszego swojego kanału, swój bubble, nie? Gdzie każdy chce znaleźć swoją prawdę i tak dalej. I to jest właśnie podobało mi się jako koniec filmu.
To jest też pytanie, czy ty chciałeś przy pomocy Holofiction pokazać wyłącznie pewien fenomen, czy jednak napisać też swoją opowieść filmową, która będzie autonomiczną narracją.
Tak, oczywiście, bo chciałem po prostu w tą strukturę, gdzie widać powtarzalne się obrazki, chciałem po prostu też pokazać, jak te obrazki ze sobą po prostu działają. Dlatego wmontowałem też w film, na przykład sceny z aktorami, którzy grali w historii filmowej dwie role. Zawsze z dwóch stron pokazywałem.
Przykład Ralpha Fiennesa na przykład.
Ralph Fiennes jako Żyd, który wisi na haku i jest obserwowany przez SS-mana z listy Schindlera.
Którego tam grał.
I to jest właśnie takie jakby też pytanie, które sam zadałem, jak widzimy dzisiaj na ofiary i z perpetrator, na oprawców. I to jest właśnie takie pytanie, bo coś się zmienia dużo pozycji. Jak dużo ludzi, którzy byli oprawcami, dzisiaj są ofiarami i odwrotnie. I to jest takie pytanie, które się sobie zadajemy, jak widzimy dzienniki, co się dzieją, rzeczy codzienne. Chciałem właśnie mieć takie zawsze połączenie do naszego dzisiejszego czasu.
Chciałbym wrócić na chwilę do tych motywów, które w tych filmach ukazujących Holokaust się pokazują, powtarzają. Czy był jakiś taki motyw, który cię zaskoczył, to znaczy którego powtarzalność cię zaskoczyła, którego się nie spodziewałeś, a który jednak się tam pojawił?
Może zacznę od tego, co nie znalazłem. To było to, sceny z komór gazowych. Były 3-4 filmy, które to pokazują, ale one tak się były od siebie inaczej wyglądały, że po prostu nie było to jakby takie zdjęcie, które by było powtarzalne. Więc jednak filmowcy bardzo mało spróbowały pokazać przy akcie gazowania. Jest w sumie jeden tylko film, gdzie to widać. To jest film Auschwitz-Uwego Boll. Ale jest to tak reprezentowane w złym stylu, że to po prostu nie można by używać jako zdjęcie, które się powtarza i coś manifestuje.
Tu trochę wracamy do Lanzmanna, prawda? Bo tam, ja pamiętam, że w tym eseju był też fragment dotyczący tego, że są pewne rzeczy, których pokazywać po prostu nie można. Nie da się dlatego, że to jest coś, czego nie da się odtworzyć, czego nie powinno się odtwarzać. Zresztą to był też przecież duży zarzut względem tej no, bardzo manipulatorskiej sceny nagranej przez Spielberga w Liście Schindlera, prawda? Kiedy kobiety wchodzą do łaźni i my już się jako publiczność boimy, co tam się wydarzy, pojawia się prysznic. Ciekaw jestem, czy często łapałeś się na tym, oglądając filmy o Holokauście, że twórcy przekraczali te granice, że były pewne sceny, z których trzeba było rezygnować, których nie chciałeś w swoim filmie powielać. Zresztą tych scen przemocy w filmie Holofiction, których można byłoby się spodziewać, wcale tak wiele nie ma.
Nie jest ich wiele, więc takie było właśnie, to było nawet takie trudne pytanie dla mnie też i zadanie też, jak przedstawić te sceny różne, bo też oglądałem na przykład filmy eksploatacyjne, jak kino lat 70. z Włoch, albo francuskie kino lat 70., które właśnie pokazywały dużo scen seksualnych i też przemocy seksualnej i po prostu w ogóle wizualnej przemocy i też miałem sekwencję zmontowaną, która to pokazywała te sceny, ale jakoś to po prostu nie pasowało do tego całego, bo to przekraczało jakąś granicę i to właśnie dużo reżyserów pokazywało takich scen, ale po prostu jak montowałem to w mój film Holofiction, to miałem uczucie, że to po prostu jakby przepisuje wszystko, co widziałem w moim filmie. Dlatego zrezygnowałem z tych scen, ale musiałem oczywiście pokazać też niektóre sceny i wybrałem sceny ludzi wiszących, którzy cierpią na jak wiszą albo są na nałożeni na jakieś liny albo coś, więc odwróciłem te sceny do góry nogami. I przez to zrobiłem jakby fokus na fakt, dlaczego jest obraz obrócony, więcej niż dlaczego oni tam wiszą. I to przez to też się udało mi przez to przewrócenie tej sceny pokazać też, że ci ludzie, którzy tam przeżywali te cierpienie, po prostu byli gdzieś nie w niebie, nie w piekle, byli po prostu w innym świecie. I tak przez ten odwrócenie tego obrazku to zostaje takie uczucie.
Ktoś mógłby zadać pytanie, jeśli film Holofiction ma być reprezentacją tego, jak wygląda ikonografia Holokaustu w popkulturze w filmie, no to dlaczego tej przemocy jest tam tak niewiele? Zadaję ci to pytanie, bo jestem ciekaw odpowiedzi. Dlaczego zrezygnowałeś z pokazywania tych scen, których przecież w tych filmach właśnie z różnych gatunków, z różnych obszarów jest naprawdę bardzo wiele?
Była część, którą miałem zmontowaną, na przykład SS-manów, którzy biją ludzi. Ale po prostu te sceny były tak mocne, że po prostu było takie uczucie, powstało uczucie, które musiłem je zapomnieć, co przeżyłem w całym filmie. I dlatego nie musiałem pokazywać tej ekscesywnej przemocy jako przemoc, tylko udało mi się pokazać tą przemoc w innych montażach. Na przykład zebrałem sceny z ludźmi, z ofiarami, które padają, które są zastrzelone, ale nie widzimy tego momentu, gdzie ktoś do nich strzela. Więc dlatego widzimy sceny ludzi, którzy padających, ofiary i przez to pokazuje też to aktorstwo tych ludzi.
Ciekawi mnie w związku z tym, czy to były powody wyłącznie estetyczne, czy także etyczne jednak?
To było obydwa rzeczy. Etyczne też i po prostu chciałem, żeby człowiek nie myślał po filmie tylko o tych scenach, które przeżył, tylko żeby o całej koncepcji filmu i o całym całej cechie tego filmu się zastanowił. I to było dla mnie ważne, żeby to było taki balans, żeby też po prostu młoda publiczność może ten film obejrzeć, bo jakbym pokazał dużo przemocy i krew gdzieś wyleje i głowy, które eksplodują, tego po prostu nie chciałem pokazywać, bo wtedy bym już miał jakby mniej publiczności. A dla mnie jest bardzo ważny film, żeby to młodym ludziom pokazać, którzy zapominają o Holokauście w Europie. I to jest właśnie taki jakby moja misja też tego filmu, żeby pokazać jako film naukowo artystyczny, żeby młodzież się zaczęła interesować tym tematem, bo po prostu jest ważny temat i przez historię filmową chciałem po prostu zaangażować tą młodzież, żeby się zainteresowała tym filmem. I to się udało do jakiegoś stanu, bo w Niemczech na przykład przez przez państwowe instytucje został wyprodukowany taki zeszyt do szkół z zadaniami dla uczniów od klas dziewiątych, gdzie mogą się zająć tym tematem, obejrzeć film i po prostu się zastanowić nad jak kino pamięta o tym Holokauście.
Też trochę jak kino mebluje naszą świadomość dotyczącą historii. Spośród tych 3000, od których wyszedłeś, do filmu trafiło ostatecznie 400 tytułów, to znaczy fragmenty wyciągnięte z 400 tytułów. Powiedziałeś wczoraj na spotkaniu po premierze festiwalowej, że najczęściej powracającym tytułem jest Lista Schindlera Spielberga, bo jest ponad 100 fragmentów wyciągniętych z tego filmu właśnie. Jak myślisz, dlaczego tak jest, bo zakładam, że nie planowałeś tego wcześniej, nie. Tylko tak wyszło w montażu.
Tak, no jeszcze raz chcę może powiedzieć, że użyłem właśnie ponad 4000 wycinków z 400 filmów. Nieraz wziąłem tylko jeden wycinek, dwa wycinki, trzy wycinki i tak dalej i do liczby 50 było maksymalnie i potem jest nagle skok z 50 do 100 i to była właśnie Lista Schindlera i się tak zastanawiałem, ciekawe, bo od tego filmu w sumie zacząłem, bo Claude Lanzmann krytykował właśnie ten film i akurat ten film został tym filmem, z którego podjąłem najwięcej wycinków i to jest może taki właśnie film uniwersalny dla całej publiczności światowej, który Spielberg wyprodukował i dlatego ten film taki też był po prostu, znany się zrobił i taką karierę zrobił i do tego czasu tyle ludzi o tym filmie mówi. Może to jest to właśnie.
To na koniec zapytam Cię, powiedziałeś już trochę o tym, że chciałbyś, żeby młodzi ludzie, młoda widownia oglądała ten film, żeby przypominać sobie o tym, czym był Holokaust. Czy Twoim zdaniem istnieje takie ryzyko, że to może zostać zapomniane? Dlaczego to jest tak ważne według Ciebie, żeby o tychże zbrodniach przypominać?
No bo ja nie chcę, żeby się to powtórzyło, bo to jest po prostu ta masakra, co tam się stało w tym czasie, jest po prostu takie niesamowite i takie brutalne i taki barbaryzm powstał przez to, dla całego świata po prostu tak powstało i ja po prostu nie chcę tego, ja się boję bardzo wojny i co się teraz w Europie, jak się Europa rozwija, jaki militaryzm znowu wzrasta, znowu jakieś tam wodzowie rosną i myślą, że przyniosą dla człowieka rozwiązania i to jest duży problem, bo po prostu czas, historia się powtarza i ja po prostu jak zacząłem film tego robić, to nie było jeszcze wojny w Ukrainie, nie było w tych wojen, które teraz mamy. To jest mój manifest dla człowieka i to jest to, co potrafię zrobić, bo ja nie jestem żołnierzem, ja nie jestem naukowcem, jestem filmowcem i artystycznie potrafię coś zrobić, jako archeolog filmów pokazać coś, co inni nie mogą pokazać i to mam nadzieję, że to pomoże.
A to mówił Michał Kosakowski, reżyser filmu Holofiction. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.